To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Znów czarne chmury nad bronią palną w Stanach Zjednoczonych. I czy znów problem rozejdzie się po kościach?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Maciej Czarnecki, dziennikarz redakcji zagranicznej i wcześniej korespondent Gazety Wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Witam Cię, Maćku.
Witam serdecznie.
Maćku, debata nad dostępem do broni w Stanach Zjednoczonych ożywa przy okazji śmierci. Kolejna masakra wywołuje kolejne dyskusje, które później zwykle wygasają i wszystko toczy się dawnym rytmem. Spróbujmy to dzisiaj usystematyzować. Statystyki są przerażające. Sztuk broni jest w USA więcej niż obywateli tego kraju. Do strzelanin statystycznie dochodzi w Ameryce niemal codziennie. Nie o wszystkich mówi się bardzo głośno. Wielu ludzie giną po cichu, ale ta skala jest potężna. Jakie to są liczby, powiedz?
Tak, to jest rzeczywiście niesamowite, bo to jest bodaj jedyny kraj na świecie, który ma więcej sztuk broni palnej, mówimy o cywilach, niż obywateli. Także ostatnie liczby to był, zdaje się, 2018 rok, statystyki mówiące o 390 kilku milionach sztuk broni, 330 milionów Amerykanów, więc rzeczywiście kilkadziesiąt milionów więcej. Natomiast ja podejrzewam, że ta liczba tak naprawdę jest jeszcze wyższa, bo po pierwsze pewnie wiadomo, że nie każda broń jest zarejestrowana. Po drugie, sam pamiętam, jak byłem w Stanach w 2020 roku, w tym przedziwnym roku pełnym napięć, to no, ludzie mi opowiadali, że w obliczu pandemii, w tych pierwszych miesiącach, w obliczu niepokojów społecznych, później w obliczu też niepokojów, które wstrząsały Ameryką z powodów rasowych, przemocy policyjnej i tak dalej, kupowali broń po prostu. Ludzie, którzy nigdy nie mieli broni, szli do sklepu, pierwszy raz w życiu zaczynali jej używać. Także myślę, że to jeszcze się zwiększyło. Tego jeszcze nie widać w statystykach, bo nigdzie nie widziałem tych z 2020 roku, ale rzeczywiście skala jest porażająca. No i to, że jest tyle broni, to jest jedno, ale niestety ona jest używana i to jest ten główny problem. No znacznie wyższe wskaźniki, jeśli chodzi o morderstwa w Stanach Zjednoczonych, niż w większości krajów na świecie, w krajach Europy Zachodniej, to w ogóle jest, czy w ogóle Europy, to jest kosmos w porównaniu. No, wyższe, są oczywiście kraje na świecie, takie jak ten trójkąt, tam Honduras, Gwatemala, Nikaragua, które mają jeszcze znacznie większy problem z bronią, głównie z powodu gangów, przemocy narkotykowej i tak dalej, no ale chyba nie z nimi chcą się Stany Zjednoczone porównywać. I ten problem narasta. To jest problem oczywiście związany nie tylko z przemocą taką gangsterską, ale też z tymi incydentami, tragediami, o których cały czas słyszymy. W zasadzie nie ma dnia w Ameryce bez jakiejś tragedii, gdzie jakiś szaleniec czy nie szaleniec no, wpada do szkoły, do szpitala, do sklepu i otwiera ogień. Generalnie słyszy się tylko o tych większych tragediach. Jest nawet taka no, przerażająca definicja właśnie masowej strzelaniny, że to musi być no, powyżej 4 zgony, bo o innych to w ogóle tak słychać tylko lokalnie, gdzieś tam w mediach, ale no, w ostatnim czasie rzeczywiście mieliśmy do czynienia i z tą tragedią w Tulsie w Oklahomie i Buffalo w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, no i Uvalde w Teksasie. Ta chyba tragedia, która się odbiła najgłośniejszym echem, gdzie zginęło 19 bodajże dzieci, dwie nauczycielki i przyczyniło się to wszystko znowu do no, rozpętania tych dyskusji w Stanach Zjednoczonych, co zrobić z tym problemem.
No więc właśnie i tak jest od lat, takie są fakty, a teraz spójrzmy na to z drugiej strony, czy z innej strony. Powiedz, czy kwestia dostępu do broni ma w Stanach Zjednoczonych zabarwienie polityczne?
No ma zabarwienie polityczne, żyjemy w takich czasach, że wszystko tam ma zabarwienie polityczne. Ameryka jest podzielona na dwa obozy, to widać bardzo wyraźnie w wszystkich najważniejszych kwestiach światopoglądowych, a do takich można na pewno zaliczyć kwestie dostępu do broni, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo wiemy jak to jest ważne dla Amerykanów. Oni są absolutnie podzieleni, jeśli chodzi właśnie o ten dostęp. Większość, zdecydowana większość demokratów, około 90% absolutnie przyznaje priorytet ograniczaniu przemocy z użyciem broni palnej ponad prawami właścicieli tejże broni. Republikanie odwrotnie, może nie aż tak mocno, bo to też trzeba zaznaczyć, że to nie jest taki podział zupełnie pół na pół. Ostatnio w sondażu, zdaje się najnowszym, Marista dla NPR i PBS, widziałem 92% demokratów właśnie przyznaje priorytet tej pierwszej kwestii, 70% republikanów tej drugiej kwestii. Łącznie to jest 59% Amerykanów opowiada się za zaostrzeniem dostępu do broni palnej. 35%, jeszcze sprawdzam tutaj teraz na żywo, tak, 35% jest przeciwnego zdania, przyznaję priorytet bezwzględnym prawom właścicieli, więc widać, że lekko jest, nawet nie tak lekko, ponad 20% różnicy, że jednak Amerykanie raczej chcą ograniczenia dostępu. To też jest sondaż robiony bardzo świeżutki po tych wszystkich ostatnich tragediach. Natomiast ten podział polityczny absolutnie jest, zresztą nie tylko polityczny. Polityczny jest najmocniejszy, ale też wiadomo skądinąd, że na przykład kobiety mocniej nalegają na to, żeby coś zrobić z tą falą przemocy, żeby ograniczać, jakby zaostrzać rygory związane z posiadaniem broni. Mężczyźni są trochę mniej chętni. Co ciekawe, w tym nowym sondażu też teraz patrzę, że 56% posiadaczy broni jest za ograniczeniem praw właśnie posiadaczy w pewnych oczywiście okolicznościach, więc to też nie jest tak. Oczywiście mamy w Ameryce potężną grupę takich zwolenników bezwzględnego prawa do noszenia broni.
No i jest też, to tutaj trzeba też podkreślić i wspomnieć wyraźnie o tym potężnym stowarzyszeniu strzeleckim, skupiającym i posiadaczy, i handlarzy bronią, które od lat trzyma tę sprawę pod swoją kontrolą i sponsorując przy okazji polityków Partii Republikańskiej, czy głównie Partii Republikańskiej.
No tak, to jest stowarzyszenie, które ma ogromne wpływy polityczne. Chwali się, że skupia 5 milionów członków, także to jest rzeczywiście potężna siła. Nie wiadomo, czy rzeczywiście tyle ma, ale na pewno to są miliony ludzi, którzy zapisali się do Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego. No i oni absolutnie, na nich te wszystkie tragedie nie robią wrażenia. Najlepszy dowód, że w tym samym stanie, w Teksasie, gdzie w maju doszło do tej ogromnej właśnie tragedii w szkole, kilka tygodni później, czy kilka dni później odbyła się wielka konwencja tego stowarzyszenia, zaplanowana już oczywiście wcześniej, ale nie wycofano jej, nie wycofano też targów broni towarzyszących tej konwencji. Przyjechało tam bodajże 80 tysięcy ludzi, politycy republikańscy, na czele z Donaldem Trumpem, który absolutnie nie nalegał na zaostrzenie przepisów do broni. Tam oczywiście rozmawiano o tej tragedii, bo to był temat, którego nie dało się uniknąć, ale republikanie mają zupełnie inne pomysły na to, co robić z tym problemem. Tam przeważały takie głosy, żeby nie ograniczać dostępu do broni, tylko na przykład zbroić nauczycieli i żeby każdy nauczyciel miał przy sobie broń, żeby w szkołach było tylko jedno wejście, którego pilnują ochroniarze też pod bronią, więc taka zupełna militaryzacja, pójście zupełnie w drugą stronę. I ten slogan, który powtarzał tam w zasadzie każdy, i Donald Trump, i Ted Cruz, teksański senator, że złego człowieka z bronią może powstrzymać tylko dobry człowiek z bronią.
I po tym wszystkim w ostatni weekend dochodzi do masowych protestów. Wielkie marsze przeszły przez prawie 500 amerykańskich miast.
Tak, rzeczywiście, duże protesty, ponad 450 różnych wydarzeń, imprez, gdzie protestowały dziesiątki tysięcy ludzi. I widać, że jest jakieś takie, Amerykanie nazywają to momentum, tak? Więc jest duża presja ze strony opinii publicznej, żeby coś wreszcie z tym zrobić. Protesty miały też poparcie prezydenta Joe'ego Bidena, który już od dawna zabiega o zaostrzenie przepisów. Od dawna, mam na myśli, co najmniej od lat 90., kiedy to jako senator jeszcze był współautorem ustawy z 94 roku zakazującej broni szturmowej. Niestety ustawy, która obowiązywała tylko przez 10 lat i teraz znowu już, będąc w Białym Domu, domaga się między innymi właśnie zakazania broni szturmowej, broni półautomatycznej. Także rzeczywiście widać, że coś Biden próbuje robić, natomiast tak naprawdę piłeczka jest po stronie Kongresu. I w Kongresie mamy inicjatywy i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, natomiast nie jest to do końca to, na czym zależy prezydentowi, na czym zależy aktywistom. Pewnie jeszcze opowiemy za chwilę dokładniej.
Powiedzmy właśnie, na czym zależy Joe Bidenowi w tym momentum, jak powiedziałeś, które on czuje, że ono nastąpiło teraz. Te jego propozycje nie są jakoś szalenie radykalne. Można je nazwać raczej taką polityką małych kroków. Powiedz, jakie rozwiązania proponuje administracja Bidena w tej sytuacji?
Tak, Biden miał rzeczywiście takie mocne wystąpienie, serię mocnych wystąpień, ale takie ostatnie to było po tej tragedii w Tulsie w Oklahomie, gdzie mężczyzna uzbrojony w karabin automatyczny i pistolet wpadł do szpitala i zastrzelił 4 osoby, w tym lekarza, który operował mu kręgosłup i coś mu się tam nie spodobało. I Biden wtedy wystąpił, wysunął szereg postulatów, między innymi właśnie zakaz broni szturmowej, tak jak mówiłem, albo chociaż podniesienie wieku uprawniającego do zakupu takiej broni, bo no to jest dla nas w ogóle, myślę, w Polsce to jest nie do pomyślenia, że można sobie iść po prostu tak do sklepu i kupić taki karabin półautomatyczny, mając 18 lat, tak? Natomiast oni postulują, żeby podnieść chociaż ten wiek do 21 lat.
Dlatego właśnie mówię o tej polityce małych kroków, bo to 18 na 21 to tak w gruncie rzeczy wiele nie zmienia, chociaż coś tam na pewno może uczynić.
Tak, w tej chwili paradoksalnie jest tak, że w Ameryce trzeba mieć 21 lat, żeby kupić sobie alkohol, a 18 lat, żeby kupić broń półautomatyczną. Także no jest to absurd. Kolejna propozycja Bidena to był zakaz magazynków wielonabojowych, bo to też jest problem. Magazynków, które mają, nie wiem, 10-15 naboi i są często wykorzystywane właśnie przez sprawców masakr. Zniesienie immunitetu w określonych okolicznościach dla producentów broni, jeśli zostanie ona wykorzystana w takiej masakrze. Zaostrzenie kontroli nabywców. Prawo czerwonej flagi też, to może się zatrzymajmy przy tym na chwilę. Prawo czerwonej flagi to jest taka regulacja, która pozwala w określonych okolicznościach policji konfiskować na podstawie decyzji sądu, tymczasowo konfiskować broń palną osobie, co do której są jakieś wątpliwości, że mogłaby jej użyć właśnie do takich celów, no, jako po prostu sprawca jakiejś masakry, zrobić komuś krzywdę poważną. I takie prawa obowiązują w 19 stanach obecnie. Natomiast no Biden chciałby, żeby zostały wprowadzone wszędzie, w całych Stanach Zjednoczonych. One zdają egzamin, bo prawo czerwonej flagi wprowadzono na przykład na Florydzie po tej strzelaninie w Parkland z 2018 roku, też gdzie było wiele ofiar i tam, co ciekawe, wprowadzili to Republikanie, więc to też tak nie jest, że nic nie może się zmienić i do tych Republikanów nic nie dociera, bo republikańskie władze właśnie na Florydzie, to jest taki promyczek nadziei dla ludzi walczących o zastrzeżenie dostępu do broni, wprowadziły takie prawo, podniesiono wtedy wiek też uprawniający do kupna broni właśnie na 21 lat, wprowadzono, zdaje się, 3-dniowy okres wtedy czekania na kupno broni, także coś tam się zmieniło, Floryda poszła do przodu, ale Bidenowi chodzi właśnie o to, żeby wprowadzić te reformy małymi krokami, tak jak powiedziałaś, w całych Stanach Zjednoczonych. On już coś próbował robić, tak? Bo jest, niestety w Kongresie są małe szanse na realizację tych jego propozycji, ponieważ o ile demokraci mają większość w Izbie Reprezentantów i najbardziej minimalną z możliwych przewag w Senacie, bo tam jest remis i tylko głos wiceprezydentki Kamali Harris zapewnia im przewagę w głosowaniach, no ale w Senacie obowiązuje ta zasada, że muszą większość ustaw pozabudżetowymi musi być przegłosowana 60 głosami ze 100, a więc wymaga to poparcia 10 senatorów republikańskich, na to zupełnie republikanie nie mają apetytu, przynajmniej żeby przegłosowywać reformy w takim kształcie, w jakim chciałby Biden. W Senacie jest reforma, jeśli chodzi o dostęp do broni palnej, natomiast taka skromniejsza, ale bardziej realna na pewno. To jest reforma, nad którą pracowali w ostatnich tygodniach senatorowie z obu partii. John Cornyn, senator z Teksasu, jeśli chodzi o republikanów, Chris Murphy, jeśli chodzi o demokratów na czele tych negocjacji i wypracowali jakiś taki kompromis. Tam są jeszcze, zdaje się, jakieś rzeczy do dogadania, ale generalnie ta reforma zakłada na przykład inwestycje w poradnie zdrowia psychicznego, zwiększenie bezpieczeństwa szkół, ale też zaostrzenie kontroli nabywców, czyli to jest taka trochę miks bardzo takich postulatów demokratów w wersji soft i postulatów republikańskich. Absolutnie niewystarczający dla aktywistów, dla Białego Domu, natomiast tak jak mówimy, realny, już się uzbierała tam, zdaje się, dziś widziałem jakieś informacje, że już się uzbierała ta dziesiątka republikanów, którzy będą to popierać. No jest jeszcze kolejna propozycja w Izbie Reprezentantów, która została już przegłosowana w zeszłym tygodniu. Ona w zasadzie zawiera wiele z tych postulatów Bidena, na przykład podniesienie wieku wymaganego do nabycia broni półautomatycznej, czy zakaz sprzedaży magazynków o pojemności powyżej 15 naboi w tej ustawie. No i tak jak mówimy, została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów, ale w Senacie byłoby to wielką sensacją, gdyby przeszła.
i cały czas mówimy, ale w Senacie, więc musimy w tym momencie zrobić taką bardziej polityczną dygresję, choć mówimy o polityce właściwie w tej chwili, ale może jeszcze bardziej polityczną dygresję, bo żeby cokolwiek mogłoby z tych bardziej zdecydowanych rozwiązań mogło być przyjęte w Senacie, musiałby się zmienić układ sił politycznych w Senacie. Jesienią te tak zwane wybory połówkowe. Powiedz, co mówią sondaże, czego należy się spodziewać i czy jest możliwe wzmocnienie stanu posiadania demokratycznych senatorów w tej Izbie właśnie, czy na to nie ma szans, w związku z tym nie będzie również szans na zmianę przepisów dotyczących posiadania broni.
No musiałby się zmienić rzeczywiście układ sił politycznych, albo demokraci musieliby się ze sobą dogadać w sprawie odpuszczenia takiego tradycyjnego, wpisanego w amerykański system polityczny mechanizmu obstrukcji parlamentarnej, który mogą stosować republikanie, i wtedy byłaby szansa na to, żeby te najważniejsze ustawy w Senacie przepychać 50 głosami, ale grupka centrowych demokratów, zwłaszcza senator Joe Manchin z Wirginii Zachodniej, no nie chce o tym słyszeć. Więc to, co pozostaje Bidenowi w tym momencie, zaraz przejdziemy do twojego pytania, ale to, co w tym momencie pozostaje Bidenowi, no to są tak naprawdę rozporządzenia, i widać, że on coraz więcej reform, na które liczono w Stanach Zjednoczonych, próbuje realizować tymi rozporządzeniami wobec fiaska w Kongresie. Tak jest z reformą policji, niedawno podpisaną właśnie przez Bidena 25 maja. Pamiętam datę dokładnie, bo to jest nieprzypadkowa data, druga rocznica śmierci George'a Floyda. Tak być może będzie też z innymi rzeczami, natomiast no, już pewne rozporządzenia też Biden wydał, jeśli chodzi o dostęp do broni, na przykład zakazał broni widmo tak zwanej, czyli tej broni, którą można sobie złożyć samodzielnie z zestawów łatwo dostępnych do samodzielnej konstrukcji, z którym bez numerów seryjnych, czy zakazał też stabilizatorów nakładanych na przedramię, które zwiększają precyzję podczas strzałów z pistoletu. Z takiego rozwiązania korzystało no, kilku sprawców tych głośnych masakr, na przykład zabójca z Boulder w stanie Colorado w 2019 roku. Natomiast no, taka kompleksowa reforma rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, wymagałaby najprawdopodobniej zmiany układu sił. Na to się nie zanosi. Raczej zanosi się na to, że demokraci będą tracić, a nie zyskiwać. Oczywiście jeszcze zostało do tych wyborów trochę czasu, ale to jest taka generalna w ogóle zasada w amerykańskiej polityce, że jeżeli partia ma prezydenta, no w tych midterm election wypada trochę gorzej. Tutaj nakładają się różne też problemy polityczne Bidena, także no nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, i takie są też głosy bukmacherów, gdyby demokraci stracili większość w Senacie i być może też w Izbie Reprezentantów.
Czyli wnioski na przyszłość są takie, że wiele i radykalnie się tutaj nie zmieni i właściwie możemy wrócić, już teraz się umówić na powrót do rozmowy na ten sam temat przy kolejnej masakrze, do której niestety na pewno dojdzie.
No jest to smutny wniosek, ale obawiam się, że tak jest, i to jest problem, który ciągnie się za Ameryką gdzieś od dekad i obawiam się, że nie zostanie szybko rozwiązany.
I tu stawiamy kropkę. Maciej Czarnecki. Bardzo Ci, Maćku, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.